Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Dom z papieru, kontynuujemy tą serię, nie zmieniamy ją z nowym miesiącem. Chciałbym dzisiaj mówić w takim temacie o rodzinie, która przetrwa wszystko. O takiej rodzinie, która może przetrwać wszystko. Jaka to jest rodzina, która może przetrwać wszystko? Co ją charakteryzuje? Jakie są elementy, które sprawiają, że rodzina może przetrwać wszystko? Każde zatrzęsienie, każde poruszenie. A wiecie, często mówimy o tych samych rzeczach, ale wierzę, że są pewne elementy ukryte, które sprawiają, że konstrukcja naszych domów i rodzin jest trwała. Wiecie, że jest coś takiego jak zbrojenie betonu? Ktoś z Was kiedyś o tym słyszał? To jest tak, że kiedy wylewa się jakiś beton i żeby go uzbroić, to do środka wrzuca się stal, żeby cała konstrukcja była mocniejsza. Więc kiedy patrzysz z zewnątrz, to nawet nie wiesz, że ta stal jest w środku, ale ona tam jest. I ona wzmacnia całą konstrukcję, sprawia, że ona się trzyma bardzo mocno. Więc dzisiaj będziemy mówić o tych stalowych elementach, których tak za bardzo nie widać, a które wierzę, są mega ważne dla nas, aby cała konstrukcja trwała i stała mocno. Okej? Okay? No dobrze. Jeśli dzisiaj jesteś singlem, jesteś osobą samotną być może, albo totalnie nie masz ochoty szukać jakiegokolwiek partnera i tworzyć rodziny, wszystko jest okej. Okay. Wierzę, że słowo również może dotrzeć do ciebie, bo tak czy inaczej pochodzisz z jakiegoś domu, masz jakąś historię, tworzysz swój własne środowisko wokół siebie i to będzie na pewno dla nas pomocne. Okej. Okay. Więc rodzina, która przetrwa wszystko. Okazuje się, że musimy wiedzieć i znać kilka elementów, żebyśmy mogli przetrwać rzeczy, które są nawet te dzisiaj, szalone, crazy. Ktoś z Was widział, co się działo w tym tygodniu w mieście? Wow, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego za mojego życia. A te wszystkie trąbiące samochody, zakorkowane miasto, protesty, strajki, ta cała energia, to wszystko, co... Tak dużo się dzisiaj kotuje tego. Zastanawiam się, ile naszych rodzin, ile naszych domów przetrwa to, co dzieje się w tej chwili. Dlatego, że wiecie, okazuje się, że w takich momentach, kiedy jest potrząśnięcie, czy to jest w gospodarce, czy to jest w twojej właśnie pracy, która została zatrzymana, czy być może jest lockdown i nie możesz się zobaczyć z ludźmi, z którymi chciałeś się zobaczyć, tak? Siedzimy w domach i wiecie, być może jest mega dużo strachu. Czy nasze rodziny to przetrzymają? Dlatego wierzę, że jest kilka elementów, które możemy sprawdzić dzisiaj, które sprawią, że nasz dom i nasze rodziny wytrzymają. Wytrzymają. Wiecie, w Jakuba są takie ciekawe słowa. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czyli generalnie słowo jest takie bardzo interesujące i zachęcające nas dzisiaj, że cokolwiek dzisiaj przechodzisz, co jest mega trudne dla ciebie, to się powinieneś z tego cieszyć. Dlatego, że to jest moment, w którym twoja wiara, całe twoje chrześcijaństwo i cała twoja edukacja, wysiedzenie, wygooglowanie, czytanie artykułów, słuchanie podcastów, w tej chwili ono jest tak trząśnięte i zobaczy się, co się ostoi. Całe nasze chrześcijaństwo w tej chwili, wielu z nas, od czasu do czasu być może przechodzi takie sytuacje, które sprawdzają, co naprawdę jest w nas. Czy nasza wiara ma sens? Czy my uprawiamy sobie jakąś być może rodzaj religii, która wygląda sobie dobrze, tak? Z zewnątrz jest piękna. Nikt z nas nie chce tworzyć czegoś takiego. Wierzę, że prawdziwym testem twojej wiary i twojego wierzenia i tego twojej edukacji są właśnie te trudne momenty. Więc wierzę, że jesteś, być może dzisiaj nie jesteś w trudnym momencie. Nie mówimy, że każdy jest, ale jeśli przechodzisz przez coś, to jest twój moment testu. Wierzę, że Bóg chce cię czegoś nauczyć. On nie chce, żebyś po prostu przetrwał, On nie chce rozwiązać twojego problemu. O, masz, proszę, problem jest rozwiązany. Wierzę, że On chce cię czegoś nauczyć. Ciebie i mnie czegoś nauczyć. No więc ciekawe, jak tam te nasze próby. One różnie wychodzą w tych naszych domach. Okazuje się, że różnie wychodzą. Ale jak to jest, wiecie, w szkołach nas nikt tego nie uczy, że w życiu będzie ciężko. W szkołach nas nikt nie uczy, jak radzić sobie z alkoholem i agresją w domu. Tak? W szkołach nikt cię nie uczy, mówią ci o wielkiej przyszłości, co masz zakuwać, co masz się uczyć, tak? Które jeziora znać na pamięć. Myśmy się musieli uczyć wszystkich, jezior, rzek i tak dalej, ale nikt ci nie powie, jak poradzić sobie, jak w domu nie ma pieniędzy. Jest jakaś lekcja przedsiębiorczości. No może teraz się to nieco rozwinęło, tak? Dzisiaj są różne narzędzia. Ale widzę, że czasami nie jesteśmy przygotowani na te wszystkie potrząśnięcia, które przychodzą i te wyzwania. Szkoła nie mówi ci, jak radzić sobie z aborcją. Tam ci nie powiedzą o tym, kiedy próbujesz zaplanować małżeństwo, próbujesz zaplanować rodzinę, okazuje się, że zmagacie się z bezpłodnością. Były wielkie marzenia, były wielki plan i teraz a. Wiecie, okazuje się, że psychologia radzi sobie całkiem nieźle w tych obszarach, coraz lepiej. Religia średnio sobie działa w tych trudnych momentach. I wierzę, że Bóg ma dla nas rozwiązania, które są trwałe i prawdziwe. Rodzina, która przetrwa wszystko. W pewnym sensie poczytuję to sobie za wielką radość, że mogę generalnie o tym mówić, ponieważ mam wrażenie, że nasza rodzina przeszła niezłe piekło. Niektórzy z was znacie całą sytuację, ale niektórzy nie. Prawie 2,5 roku temu straciłem ojca. Nasza rodzina straciła tatę. To był ktoś, kto był mega blisko mnie, mega blisko naszej rodziny, kościoła. My wiemy o tym, tak? Pamiętamy go. Niektórzy. Ale dla nas to był mega duży cios. Całe życie widziałem, jak głosił, jak był w wielu miejscach, podróżował, opowiadał o Bogu i o wspaniałym życiu, które Bóg ma, i pewnego dnia go po prostu zabrakło. Przyszła diagnoza, 8 miesięcy, rak i heja. I nasza rodzina, powiem wam tak, przetrwała to. Mało tego, ja wierzę, że wyszliśmy z tego jeszcze ze zwycięstwem. Więc wydaje mi się, ja nie wiem, jaka jest najgorsza sytuacja i najgorszy scenariusz dla ciebie. Ale wierzę, że możesz to przetrwać. Nawet jeśli to jest choroba, jeśli to jest śmierć, jeśli to jest jakiś dług, kredyt, cokolwiek, rozpad totalnego małżeństwa, totalny rozpad, jesteś w stanie przejść to z Bogiem. Tak mi się wydaje. Tak w to wierzę. Dzisiaj, kiedy o tym opowiadam, czuję, jak przeszedłem pewien proces. Jak skorzystałem z zaplecza, które było tworzone w naszym domu. Z zaplecza, które było tworzone, z zaplecza wiary. I czegoś, co nigdy nie było religią, nie było pustymi stwierdzeniami i słowami, ale czegoś, co wyszło wewnątrz do domu, także stworzyło stabilną i mocną konstrukcję. Więc absolutnie stoję dzisiaj tutaj tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. Za każdym razem, kiedy patrzę na kogokolwiek z naszej rodziny, wiem, że stoimy dzięki Bożej łasce. I dzięki temu, co Bóg wylewał przez lata. Słowa, modlitwy, bycia z ludźmi. Niesamowite. Więc wierzę, że każdy z nas może budować taki dom, który się nie rozpadnie. Nawet przy takich ciężkich sytuacjach. Ha. Wiecie, czytamy takie słowo. Czytamy takie słowo w Rzymian. Apostoł Paweł mówi tak. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka. Ona jest mocą Bożą. Ewangelia jest mocą. To jest siła. To nie jest po prostu lista przepisów, nakazów i zakazów. To jest prawdziwa moc, która ma moc i siłę do przemiany najtrudniejszych wyzwań, przez które przechodzicie. Naprawdę. Ale okazuje się, że nie wszyscy jesteśmy tego samego zdania. Dzisiaj akurat o to bardzo proste, prawda? Dzisiaj wszyscy jesteśmy podzieleni. Ostatnio zobaczyłem, ile jest rodzajów podziałów. Maseczkowcy, antymaseczkowcy, pandemia, ci, którzy są za ustawą, ci, którzy są przeciwko ustawie, ci, co jakby tak wszystko wymienić, my mamy wiele konfliktów sobie. Nie wiem, do której grupy dzisiaj ty należysz, ale nawet w tym przypadku, kiedy mówimy o tym, że Ewangelia jest mocą, okazuje się, zadajemy sobie to pytanie, jeśli jest to mocą, to czemu ja tego nie widzę? Jeśli jest to mocą, o której wszyscy opowiadają, co u mnie w domu działa nie tak, że my sobie nie radzimy albo nie przetrwaliśmy. Kryzys był piękną lekcją i to była lekcja, w której nie wyszliśmy dobrze. Jak to jest? Dlaczego nie widać tej mocy w domach? Dzisiaj będę trochę o tym mówił. Chcemy tworzyć rodziny, które przetrwają wszystko, ale mam wrażenie, że czasami tej mocy Ewangelii brakuje w naszych domach. I wierzę, że dzisiaj pewnego rodzaju instrukcja, zakodowana informacja, którą zaraz rozczytamy, pomoże nam wszystkim. Jesteśmy gotowi na to? Ja nie wiem, czy ja jestem gotowy, ale spróbuję. Otwórzmy drogą Mojżeszową. Jeśli macie jeszcze chwilę, a wierzę, że macie w waszych domach, wiem, że również macie. Wspaniale. Ja wiecie, jeśli pamiętacie moją historię, ja wychowałem się w rodzinie generalnie dobrej. O dobrych wartościach. Bez sytuacji jakby skrajnie, być może patologicznych, skrajnie, no, to nie był nasz dom, tak? Ale to, co mogę zobaczyć również, to jest to, że tak wiele rodzin obserwowałem i obserwuję wokół siebie dzisiaj, które zmagają się faktycznie z tym trudem, że mimo, że są częścią Kościoła, mimo, że nawet modlą się, nawet często, mimo, że służą w Kościele, mimo, że oddali swoje życie Chrystusowi. Są sytuacje, które absolutnie potrafią nas przygnieść, absolutnie potrafią nas doprowadzić do stanu, w którym nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I później zastanawiamy się, widzimy na przykład rodzinę, która jest piękna w Kościele, czasami wyglądamy wszyscy dobrze, a wy wyglądacie dzisiaj rewelacyjnie. A niektórzy z was naprawdę się odstawili. No dobrze. Wyglądamy rewelacyjnie, a później się okazuje, jak to jest, że tak pięknie wyglądająca i dobrze pachnąca rodzina nagle przeżywa dramat. Albo mąż zostawia żonę dla kogoś innego. Albo przychodzi sytuacja, gdzie umiera dziecko i rodzina jest całkowicie zdruzgotana, nie jest w stanie się pozbierać. Mimo, że z jednej strony jest jakiś rodzaj wiary, jest jakiś rodzaj mówienia o Ewangelii i tak dalej, ale coś dalej nie działa. Zobaczmy w takim razie, co wierzę, że Bóg ma dla nas dzisiaj. Spróbujemy to rozszyfrować. Czy pamiętacie tą sytuację, kiedy lud izraelski był uwięziony w Egipcie? To było bardzo dawno temu. Lud izraelski był uwięziony w Egipcie. Oni przeżywali tam istne cierpienia, ponieważ byli źle traktowani i Bóg zaplanował dla nich ziemię obiecaną, nowe miejsce, które będzie dla nich miejscem błogosławionym. Wspaniałym, dobrym. I teraz Bóg przysłał do tych Izraelitów Mojżesza. Ktoś z was pamięta słowo Mojżesz, imię Mojżesz? Był taki człowiek. Ten Mojżesz został posłany, żeby wyprowadzić lud izraelski z Egiptu. No ale on pertraktował z tym faraonem, faraon nie chciał ich wypuścić i pamiętacie, było coś takiego jak plagi egipskie? Były różne plagi, ale była bardzo interesująca ostatnia plaga, bardzo interesująca i znacząca dla nas dzisiaj, to była plaga, w którym Bóg miał zabić wszystkich pierworodnych. To była ostatnia, to było finito. Po tym lud izraelski miał opuścić Egipt i pójść swoją drogą. Teraz sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ Bóg przygotowuje swój lud i mówi, słuchajcie, wydarzy się coś takiego, że pewnego wieczora przejdę i zabiję wszystko, co pierworodne. Zwierzęta i ludzi. Będzie wielki krzyk, ale wasz dom to ominie. Jeśli weźmiecie baranka dla swojego domu, każdy weźmie baranka dla swojego domu, zostanie on zabity, weźmiecie jego krew i tą krwią wysmarujecie swoje drzwi, tak? Nadproże. Weźmiecie tego baranka, upieczecie go w domu, zjecie go. I wtedy, kiedy będę przechodził wieczorem i zobaczę na odrzwiach tą krew, tak, to ominę was. Pamiętacie tą historię? I dokładnie tak się stało. Jest napisane, i wezmą z jego krwi, z krwi baranka, i pomarzą oba do odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożyją. Teraz zobaczcie dalej, co jest opisane o tym jedzeniu tego baranka. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Teraz zobaczcie, ktoś z was chciałby zjeść coś takiego? Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. To mnie zadziwia ten fragment. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu, a w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. I zobaczcie, tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę w ziemię egipską. Ten fragment jest pełny symboliki. Nie mamy czasu, żeby rozmawiać o każdym z elementów. Ale najważniejszym symbolem dla mnie i dla ciebie i pewnego rodzaju zakodowaną informacją jest to, co jest tutaj powiedziane, że każdy dom weźmie sobie tego baranka. Baranek symbolizuje Jezusa Chrystusa, my wszyscy to wiemy. Jego krew na odrzwiach jest czymś, co wykupiła nas, oczyściła nas z grzechu. Ona symbolizuje to, że jesteśmy uratowani ze śmierci duchowej, że jesteśmy uratowani ze śmierci duchowej i fizycznej. Dzięki niej mamy uzdrowienie, dzięki niej śmierć nas omija. Tak? Ale nigdy tego nie widziałem, a ostatnio to zobaczyłem, że ta instrukcja zawiera dwa elementy. Pierwszy z nich to był taki, że każdy dom miał wysmarować te drzwi tą krwią. Ale drugi element, który jest ciekawy, to jest to, że ten baranek miał być spożyty w całości w domu. No właśnie. To jest bardzo interesujące, że potrzebne były te dwa elementy. Te dwie niezwykłe rzeczy, które być może dla nas są zawiłe, ale wiecie, to jest właśnie miejsce na Jezusa Chrystusa, które było od samego początku. To było to miejsce za drzwiami naszych domów. To jest tam, gdzie On miał być spożyty i ma być skonsumowany w pewien sposób. Z jednej strony jest to, co jest widoczne. Tak? Są te wymalowane drzwi. To widać. Powiedzmy razem, to widać. To widać. To widać. Bóg mnie oczyścił z grzechów. To widać. Wspaniale, cieszę się. Ale wiecie, jest jeszcze coś więcej. To, co dzieje się za drzwiami zamkniętymi i zjedzenie Ewangelii, zobaczcie, w całości, części, które są smaczne i dobre, ale ja nie wyobrażam sobie jedzenia tej głowy, tego baranka i innych części. Ale to mi mówi jedno, że Jezus Chrystus i Ewangelia, to, z czym On przyszedł, zawiera pewne rzeczy, które są nie do końca smaczne dla mnie i dla ciebie, które muszą być spożyte w twoim własnym domu, żebyś mógł zobaczyć moc Ewangelii. Ja zobaczyłem jedną ciekawą rzecz, że Kościół nasz i ogólnie choruje na pewnego rodzaju jedną rzecz. Wiecie jaką? Na malowanie drzwi i niespożytego baranka. Jesteśmy dzisiaj mistrzami w tym, żeby z zewnątrz wszystko wyglądało perfekto. Jaki sobie filtr narzucisz? No ten z chrześcijańską rybką. Są takie? Nie wiem. Są. Taki filtr sobie wrzucamy, bo na zewnątrz chcemy pokazać, że jest wszystko okej. Okay. Kiedy my tutaj siedzimy, każdy z nas chce, żeby sąsiad lub myślał o nas przynajmniej. Tak, jestem ten wierzący, dotarłem, zobacz, jestem nawet punktualny. Halleluja, cześć bracie, cześć siostro, tak? Spotykamy się na herbacie albo w naszych grupach, rozmawiamy o wielkich duchowych rzeczach. Ktoś zostawił sobie budzik z was? Ktoś planował zasnąć dzisiaj na kazaniu. Wow. Kościół, to jest ciekawe, nie wiem, czy to możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że mnie nie ukrzyżujecie po tym. Ale widzę to, że jest w nas coś takiego, że wiele naszych domów i rodzin, mimo że jesteśmy wierzącymi, nazywamy się chrześcijanami, to my malujemy sobie drzwi z zewnątrz, ale nigdy nie doszliśmy do punktu, w którym Ewangelia naprawdę dotarła do sedna, do naszego łóżka, do naszego kąta, do naszej lodówki. Ta instrukcja do ludu izraelskiego była złożona z tych dwóch elementów. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Co to są te malowane drzwi? Ja próbuję sobie, wiecie, wyobrazić. To jest dla mnie, praktyka, która nie ma w sobie życia. Wygląda dobrze. Z zewnątrz patrzysz, jest wszystko okej z tym człowiekiem. Ale wiadomo, że nie jest dobrze. To są takie momenty, kiedy na przykład możemy się spotkać z moimi przyjaciółmi i na przykład, załóżmy, rozmawiamy o wspaniałych Bożych rzeczach. Wiesz, Pan Bóg ostatnio w tym fragmencie tak wspaniale przemówił do mnie i tak poruszył moje serce i tak Duch Święty mówił i to. A żona moja może patrzeć na mnie i sobie myśleć, co ten gościu ściemnia. On nigdy w domu nawet nie chciał się ze mną podzielić niczym. Aha. Są malowane drzwi. Są malowane drzwi. Słuchasz podcastów. Słuchasz najlepszych pastorów teraz. Wszyscy są dostępni na YouTubach, na Spotify'ach. Słuchasz przez 6 godzin, naładowałeś się. Oglądasz telewizję chrześcijańską, jeśli ktoś z was jeszcze ogląda. Telewizję chrześcijańską, ładujesz się tym wszystkim. Słowo i modlitwa i puszczasz sobie na końcu uwielbienie. Tak? A wystarczy jedna rzecz, jedno słowo, które słyszysz w dzienniku. Jesteś totalnie zdruzgotany. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jak głęboko sięga to nasze chrześcijaństwo? Jesteś mega duchowy mąż? Jestem mega duchowy. Wow. Ja mam objawienie. Co wstanę, to ja mam objawienie. Chciałbym zobaczyć, czy twoja żona nie chodzi w podartych butach, jesteś, jak masz tyle objawień, jesteś taki duchowy. My zapominamy o tych rzeczach. W sensie, jak jesteś taki mega duchowy i słyszysz Ducha Świętego, to czy twoja żona ma w czym chodzić? Okej? Okay. Tylko żona, moja żona powiedziała amen. A, niektórzy przychodzimy do kościoła, czujemy się wspaniale, nawet służymy w teamach naszych i jest naprawdę rewelka. Jak jest? Dobrze, ujdzie, przejdzie. Ale kiedy myślisz o własnym domu, to chcesz z niego zwiać. To nie jest okej. Okay. To są malowane drzwi. Pomalowałeś sobie drzwi, ale Pana Jezusa nie zjadłeś. Nie zjadłeś wszystkich tych części, smacznych i niesmacznych. Ja nie wiem, co to dzisiaj za kazanie jest w ogóle. Jak to jest, że niektórzy chodzą w malowanych drzwiach i mówią, jak często Duch Święty do nich mówi, ale kiedy brat z kościoła im zwrócił uwagę, to się obrażą i powiedzą, ty nie słyszałeś Ducha Świętego. What? What? To ty słyszysz, jak Bóg do ciebie cały czas mówi, a nie słyszysz, jak brat do ciebie mówi, albo Duch Święty mówi twoim bracie, siostrze, koledze. O, malowane drzwi. Malowane drzwi. Ja nie chciałbym, żebyśmy my malowali nasze drzwi. Trzeba sprawić, żeby Ewangelia dostała się do naszych domów i tam została zjedzona. Wiecie, to było obowiązkiem ojca było przygotowanie tego baranka w domu i spożycie go. Ja myślę, że ciąży na nas mega odpowiedzialność, na mnie i na tobie, abyśmy zadbali o to, że z zewnątrz jest okej, ale żebyśmy w środku do każdej możliwej norki, każdej możliwej poduszki, szafki, żeby wszędzie, 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 dosłownie wszędzie Chrystus był obecny. Wtedy omija nas to, o czym słowo mówiło, co ominęło Izrael. Wiecie, ja nie lubię religii. Nie lubię religii, religijności, ja nie lubię słów, nie lubię zbyt wielu takich emocjonalnych nakręceń, ponieważ widziałem je w swoim życiu. Jak byłem mały, widziałem, jak przyjeżdżał kaznodzieja i modlił się o ludzi. A oni niektórzy upadali pod mocą Bożą, a niektórzy sami się podkładali. Albo się po prostu zachwiali. I zawsze chodzili tak jakby w takim stanie, jakby no człowiek chodzi jakby taki cały czas w modlitwie i w duchu. A on jest taki w ogóle nie do życia, nie? No właśnie, a okazuje się, że w domu ma największe piekło. Dzieci nie chcą z nim rozmawiać. A na końcu nic z tego domu nie ma. Jak to jest? Malowane drzwi. Ty i ja nie chcemy tego. Powiedzmy razem, nie chcemy tego. nie chcemy tego. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, że to, przez co przechodził Izrael, jest naprawdę tym takim zakodowaną informacją i tym, co się wydarzyło kilkaset lat później, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. Ponieważ On powiedział takie słowa. Zobaczcie to. Zaprawdę powiadam wam, Jana 6, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Wow. Wow, 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 wow. Jezus nie przychodzi poprawić ci lifestyle'u, żebyś był cool i wyglądał po prostu tak, ten to jest nieźle. Patrz, wymienił samochód. Patrz, zobacz, nowego iPhone'a ma. Skąd? Wow. Nie, Jezus nie przychodzi poprawić twojego życia, odmalować tobie drzwi, żebyś chodził w poczuciu, a Pan mi wszystko przebaczył, jest elegancko, ja się tak czuję dobrze. Tak? Nie, nie, On przyszedł po to, żebyś mógł skonsumować wszystkie części, smaczne i niesmaczne, zapłacić cenę, dużą, grubą, za swoimi własnymi zamkniętymi drzwiami, tam, gdzie nikt nie zagląda. Wow. O, przypomniałem się, pamiętacie? Ktoś z was miał kiedyś baranki na stołach podczas tego święta? No, jakiego święta, babciu? Wielkanocy. Dokładnie, ja pamiętam, jak byliśmy u ciebie na Wielkanoc, to było za dawnych tych czasów, zarówno u ciebie to było, pamiętam, to ciekawe, i u babci Zosi też. Kiedy siadaliśmy przy stole i na stole siedział baranek. Stał, siedział. Tak pod tym siankiem, to było pod siankiem. Bukszpanem, tak? Okej, dobrze. Średnio się na tym znam. Ale pamiętam, jedno co pamiętam, to jest to, że podczas tego święta tego baranka się nie jadło. On był z cukru. Nie dało rady się go zjeść. To taki symbol mi się przypomniał, że to trochę właśnie wygląda w naszych domach. Kiedy się spotykamy razem, tego baranka się nie je. To jest podstawa. To jest podstawa dla mnie i dla ciebie. Abyśmy widzieli pełen obraz Ewangelii i tego, co Chrystus chce nam dać. Ja nie mamy 12 minut tylko. Jak ja mam to zrobić 12 minut? Nie wiem. Te elementy, które mam dla nas dzisiaj, jest ich kilka. Nie wiem, czy uda mi się zdążyć zrobić wszystkie. Najwyżej zrobimy sobie dwie części z tego. Ale wierzę, że to jest pewien efekt konsumowania prawdy Bożego Słowa w domu. To są rzeczy, o których być może czasami nie mówimy, ale to są te elementy, które wzmacniają całą konstrukcję. Dlatego, że ja nie chcę budować w swoim życiu żadnej ściemy. Nie chcę budować czegoś, co jest plastikowe. Ja naprawdę dzisiaj to, że przeszliśmy całą historię z odejściem i chorobą, z chorobą i odejściem mojego taty, jest tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg zrobił coś więcej niż pomalował nam drzwi. Tylko mogłem widzieć cenę, która była płacona przez rodziców, a później mogła być płacona przeze mnie i jest w dalszym ciągu. I to dzisiaj trzyma mnie wewnątrz. Nie wiem, może to kazanie dzisiaj ma jakiś taki bardziej wymiar ala proroczy, metaforyczny, metafizyczny, nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kilku praktycznych tych elementów. Coś, co wierzę, wzmocni twoją konstrukcję w domu. Jaka to jest rodzina, która przetrwa wszystko? To jest właśnie ta, która bierze Ewangelię i zabiera ją za swoje drzwi i tam ją zjada. I takie są tego efekty. Rodzina, która przetrwa wszystko, po pierwsze, ma zdrowy obraz domu. Ja wierzę, że Bóg chce pokazać ci i ty musisz mieć, my musimy mieć w naszych domach właściwy obraz, który pochodzi z Jego słowa. Wiecie, zobaczcie, że w Jakuba są takie jest tak napisane. Skąd wojny i walki wśród was? No skąd? Czy nie z waszych żon, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. To jest bardzo interesujące. Rodzina, która przetrwa wszystko, musi mieć właściwy obraz. Słowo pokazuje jedną rzecz. Wiecie, w nas, za zamkniętymi drzwiami, toczą się walki, kłótnie, które nie mają końca, obrażamy się na tydzień, rzucamy rzeczami, rzucamy słowami, rzucamy nożami, pilotami, telefonami, czym się da. Dlaczego? Dlatego, że słowo, Ewangelia, być może nie dotarła do obrazu domu, który mamy tworzyć. Co pokazuje list Jakuba? On mówi o tym, że jest pewnego rodzaju wyobrażenie, jest pewnego rodzaju pożądanie i żądza w nas wszystkich do pewnego stylu życia, który jest nieosiągalny dla nas, ale zabijamy się, żeby go osiągnąć i żeby tylko mieć to, co wszyscy pokazują, żeby mieć. Czy ktoś z was kiedyś próbował ścigać amerykański sen? American Dream! American Dream! Tak, amerykański sen, to jest to wyobrażenie domu, które zostało stworzone, nie wiem, przez jakichś chyba speców, gdzie jest piękna rodzina, która trzyma się na obrazku za ręce. Tak, rodzina, kilkoro dzieci, jest kobieta, która jest wiecznie młoda, ona nie ma zmarszczek, tak, ona zawsze wygląda jak top model, ona jest idealna, jest ten mężczyzna, który wow, on ma 25 lat, on jeździ Lamborghini, Ferrari. Tak, kiedy ma 35 lat, ten człowiek sukcesu sprzedaje swoją firmę i podróżuje ze swoją żoną. A być może nie tylko ze swoją żoną. Tak, to jest ten obraz pewnego rodzaju dobrobytu, ścigania się, że to jest ten nasz wzór. A co jeśli diabeł, który jest nazwany w słowie ojcem kłamstwa, wymyślił taką iluzję, za którą ludzie próbują się zabić. My ścigamy się, żeby osiągnąć jakiś obraz sukcesu. Co się stanie, jeśli Ewangelia i Słowo pokaże nam prawdziwy obraz rodziny, a nie ten wyimaginowany? Dlaczego? Dlatego, że w naszych domach prywatnie osobiście jesteśmy pełni zazdrości. Patrzymy, jeny, temu się powodzi, a mi nie. A kto ci powiedział, że tobie się nie powodzi? Jesteśmy w pewnego rodzaju pędzie. Ja pamiętam, ja byłem taki zdołowany ostatnio, ponieważ wypuścili iPhone'a 12. Pomyślałem sobie, no nie dadzą się człowiekowi cieszyć, że w końcu, po wielu latach udało się, żeby telefon miał chociaż baterię, która starcza na dłużej niż godzinę. To już pokazali kolejną nową. To jest nie do ścignięcia. My wszyscy bierzemy udział w pewnego rodzaju takim pędzie, wyścigu, który jest nakręcony sztucznie. Dlatego ty i twoja rodzina, ty i twój dom potrzebujemy mieć właściwy obraz domu. Ponieważ wielu z nas chodzi w takim ciągłym poczuciu, takiej presji pożądania tego, czego nigdy nie może mieć. Się nie kończy. Się nie kończy. Taki obrazek tej rodziny idealnej. Zawsze masz to poczucie, że u was jest źle. Nie możecie się nigdy cieszyć. Patrzysz na stół, niby zastawiony, ale znowu jest źle. Nie ma takiego momentu, kiedy wszystko, że czujesz, możesz sobie usiąść, kochanie, jak ja się cieszę, że my dzisiaj jesteśmy razem. Dlaczego? Bo mamy w naszych głowach obraz rodziny, która nie istnieje. Patrzyliśmy na obraz, ktoś nam powiedział, że to jest szczęście, kiedy są i pieniądze, kiedy się ma wszystko, kiedy się podróżuje, kiedy się jest w Tajlandii, kiedy się jest i tam, i tak dalej. Wiecie, na tym obrazku nie ma chorób. W American Dream nie ma chorób, nie ma szpitali, nie ma umierających dzieci. Tam jest wszystko, to jest fantazja, która nie istnieje. Więc ja modlę się o to, aby Ewangelia doszła tutaj, do nas, żebyśmy zobaczyli, że rodzina to nie ma nic z tym wspólnego. Jest dobrze, kiedy nie mamy wszystkiego. Jest w porządku, kiedy być może rodzina nie jest w komplecie. To nie oznacza, że musi być. To nie oznacza, że jeśli małżeństwo jest dzisiaj skompletowane, jest kobieta, która ma być może dziecko, poznaje człowieka, który nie wie, jak się z dziećmi zajmować, bo nigdy jej nie miał. I taka rodzina jest, łączy się ze sobą. Czasami żyjemy w poczuciu, zobacz, to nie jest nasz American Dream. Wieczne poczucie, że jest nie tak. A jednak sami spójrzcie, że jaki wzór pokazał nam pewnego rodzaju Pan Jezus. Do jakiej rodziny On przyszedł? Zanim się zastanawiałem nad tym. To nie był taki amerykański sen. Taki Józef poznał kobietę, która była w ciąży. O, może miał głęboką wiarę, ale ja nie wiem, jaką on miał wiarę. Jezus się urodził i całe życie opowiadał o swoim ojcu, nie o Józefie. Wyobrażacie sobie, co ten gościu musiał czuć? Józef? Jego syn cały czas opowiadał o ojcu, który... No, to nie on. Mam ojca w niebie. Nie była idealna rodzina, więc nasze słowo musi dotrzeć do obrazu rodziny, którą tworzymy. Jeśli rodzina ma przetrwać wszystko, ma zdrowy obraz, musi mieć zdrowy obraz. Druga rzecz. Rodzina, która przetrwa wszystko, musi żyć w prawdzie. Musi żyć w prawdzie. I kiedy mówimy o słowo prawda, to przypomina nam się zawsze ten fragment z Jana. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli. Ktoś kiedyś powiedział, że prawda ma dwa końce. Słyszeliśmy to? My musimy umieć żyć w naszych domach w prawdzie. Stan faktyczny, jak jest, bez ściemy. I drugi koniec, to jest Boża obietnica. To są te dwie strony prawdy. Stan faktyczny, jak jest, jak źle jest. Nie mówcie mi teraz, nie krzyczcie, nie piszcie do mnie SMS-u, jak jest źle. Sami przed sobą musicie umieć rozmawiać i patrzeć na siebie, albo być może w swojej małej grupie, w zaufanym środowisku i umieć spojrzeć prawdzie w oczy, jak źle jest między nami, co nie gra, ile razy nie rozmawialiśmy, od kiedy ze sobą nie spaliśmy i tak dalej. Ktoś musi spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, tak jest stan faktyczny, jest beznadziejny. I musimy jeszcze mieć na to tą drugą odpowiedź, ponieważ Jezus mówi, jeśli wytrwacie w słowie moim, to zobaczycie więcej i ta prawda was wyswobodzi. Co was wyzwoli, co was wyswobodzi? To jest ta obietnica, którą On nam zostawia, rozwiązania tej mega ciężkiego tematu. Więc musimy nauczyć się łączyć stan faktyczny i Bożą perspektywę. Musimy umieć zobaczyć, co jest nie tak. Nie możesz zmienić w swoim domu niczego, co tolerujesz. Co pozwalasz, żeby było, co przymykasz w szafce. Wiecie, niektórzy chowamy w szafce zdechłe mięso. Stare mięso. Tolerujemy je tam. Ktoś z was kiedyś czuł takie mięso? Widzieliście jakieś robaki, które chodzą w takim mięsie? Wow. Niektórzy z nas mamy to w naszych własnych domach. Brzydko pachnie, ale tolerujemy, bo jest gdzieś tam przykryte. Potrzebujemy umieć spojrzeć prawdzie w oczy, jak jest i zobaczyć, jaka jest prawda Bożego Słowa, która jest po drugiej stronie. Niesamowite. Kiedy po prostu jest brak, kiedy nie ma kasy, trzeba umieć spojrzeć na to właśnie w ten sposób. Okej, jeśli nie ma, to nie ma. To nie robię sobie jakichś wspaniałych zakupów, to nie będę siedział i wymyślał, gdzie pojechać i co zrobić. Na ten moment nie ma. To jest uwalniające. To oznacza również, że jeśli nie ma, to jest jeszcze prawda Bożego Słowa, że On mnie uczy o swoim błogosławieństwie i o życiu w obfitości. Zaraz. Nie mam, ale jest jeszcze Jego obfitość. Co mam zrobić? Jaki krok mam zrobić? Co mam zaoszczędzić? Jak mam zasiać? Jak mam wyedukować się? Wiecie, ja pamiętam, ja jestem dumny ze swojego domu i ze swojej rodziny, z moich rodziców. Ostatnio, kiedy napisałem, że jestem dumny na Facebooku, to ktoś posądził mnie o bałwochwalstwo. Ale już modliłem się o tą osobę wielokrotnie i ostatecznie chyba ją po prostu usunąłem z grona znajomych. Ale nie, żartuję. Jestem mega dumny, dlatego że, wiecie, kiedy był brak, to widziałem, co robili. A nie ma to jak widzieć, co twoi rodzice robią. Ponieważ z jednej strony widziałem tatę, który stał za mikrofonem i mówił o życiu, a z drugiej strony mogłem zobaczyć, jak w domu to życie się rodziło. To jest coś, czego wiele z naszych domów i dzieci nie jest w stanie wytrwać, kiedy rodzice żyją w tej iluzji pomalowanych drzwi. Wszyscy przychodzimy tutaj, halleluja, ci tak ręce do góry podnosi. Nie? Ale w domu. Ręka tylko leci w ten sposób. To musimy pozamiatać. To musimy zniszczyć. Potrzebujemy prawdziwej Ewangelii, która ma wszystkie swoje smaki. Jest skonsumowana za naszymi drzwiami. Kiedy jest brak. Ja pamiętam, moi rodzice robili szalone rzeczy. Szalone rzeczy. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Oni robili takie rzeczy. Pamiętam, jeździliśmy pewnym samochodem. Pewnego dnia postanowili, czuli w modlitwie, że mają oddać swój samochód na ofiarę. To jest takie ekstrawaganckie, ja rzadko słyszę te historie. Ale co ciekawe, mogłem być świadkiem tej historii. Z jednej strony widzę rodziców, którzy robią dla mnie coś dziwnego. Wsadzili kluczyki od samochodu do koperty i po prostu wrzucili. A później, przez wiele miesięcy, do szkoły trzeba było jechać taksówką. Albo z buta iść, piechotą. Patrzyłem na to i zastanawiałem się, o co chodzi? Czy Bóg chce mi wszystko zabrać? Co teraz oddadzą rodzice? Muszę zamknąć moją szafę, żeby nie wpadli na nic. Wow! Ale z drugiej strony, z jednej strony widziałem ten aspekt, a z drugiej strony później widziałem, jak wszyscy, całą rodziną stoimy w salonie samochodowym, ponieważ ktoś zdecydował, że zrobi prezent. Tak, o, z nieba. What? Ja, słuchajcie mnie bardzo pilnie. Nie rozdawajcie swoich samochodów. To jest historia mojego domu. To jest historia naszego i tego, jak Bóg prowadził naszych rodziców. Ale wierzę, że to są momenty, których nie widać na scenie. To są momenty, o których czasami naprawdę nawet nie mówią ludzie blisko ze sobą. Ale które przemieniają i rzeźbią nas wewnątrz. One dokładają kolejną, po prostu wielgachny pręt stalowy, który później, kiedy przychodzi kryzys, pozwalają stać stabilnie. Wow. Wow. Więc rodzina, która przetrwa wszystko, żyje w prawdzie. W prawdzie tego, jak jest i jaka jest jego obietnica. Jeśli jest choroba i zderzamy się dzisiaj, być może wielu z nas się zderza z chorobą, to tak czy inaczej, wiemy, jaki jest stan faktyczny. Może nie wygląda to dobrze, ale wierzymy, ale modlimy się, ale stoimy, ale robimy wszystko, co się da. Kiedy jesteśmy zranieni, poranieni, to my wierzymy również, że jest również rozwiązanie Boże, które jest przebaczenie. I nie pozwalamy sobie. Nasz stan faktyczny jest taki. Jestem rozwalony emocjonalnie, jestem obrażony na cały świat, tamten mnie zranił, tamten mnie upokorzył, ten mi dał jak szmatą w twarz, tak? Ale z drugiej strony jest jeszcze przebaczenie. To jest tak mocne, to jest tak mocne. Ja cię kręcę. Być może dzisiaj będzie moje ostatnie kazanie. Słuchajcie, wytrzymamy jeszcze chwilę? Czy mam już skończyć? Bo tak się zastanawiam. Zastanawiam się, jak to dobrze zrobić. Ale może zrobimy z tego dwie części. Czemu nie? Czemu nie? Mamy przecież całą wieczność. Więc rodzina, która przetrwa wszystko, żyje w prawdzie. Rodzina, która przetrwa wszystko, to będzie nasz ostatni na dzisiaj, potrzebuje wojowników. Potrzebuje prawdziwych wojowników wiary. Dlaczego? Zobaczcie, słowo mówi tak w Efezjan. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Widzimy to? Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Słowo mówi, że będą takie. Jest napisane dalej tak. Ponieważ walka, którą toczymy, to nie jest walka z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś ci powiedział taką definicję rodziny, ale słowo pokazuje jedną rzecz, że dom to jest miejsce duchowej walki. Ty, ja, im szybciej to będziesz wiedział, tym będzie tobie łatwiej. Że dom jest miejscem duchowej walki i przyjdą turbulencje. To nie jest tak, że dom, marzysz sobie o pięknej, wspaniałej żonie i że będziecie tak, będziesz chodził sobie do pracy, a kiedy będziesz wracał do domu, to tak będziecie sobie razem tego Netflixa oglądać w zgodzie i że będzie po prostu rewelacja. Prawda? Będziecie tu pójdziecie na zakupy. Tam. Nie, nie, nie. Będą sytuacje trudne. Będą. Dlaczego? Ponieważ istnieje na tym świecie siła, diabeł, który walczy przeciwko wszelkiej Bożej rzeczy. Więc on ma już ciebie dawno na celowniku. Jeśli nie będziesz się przygotowywał, jeżeli nie będziesz facetem, który bierze słowo i studiuje, co zrobić, kiedy będzie kryzys, jeżeli nie będziesz facetem, który studiuje i szuka, jakie jest mądre rozwiązanie, żeby nie wtopić inwestycji, co zrobić? Dlaczego? Ponieważ będą te wszystkie potrząśnięcia. Ponieważ ktoś być może nagle właśnie odejdzie, być może ktoś cię zostawi. Dlaczego? Ponieważ rodzina jest Bożym pomysłem dla człowieka i diabeł zrobi wszystko, żeby tam pozamiatać. Musisz być gotowy na tą walkę i to być gotowy. Zobaczcie, słowo mówi tak. Poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabła, ucieknie od was. Ja dzisiaj szukam rodziców, singli, ludzi, którzy będą w stanie powiedzieć diable, to nie jest twoje miejsce. Moja lodówka nie będzie twoim miejscem. Moja sypialnia, diable, nie należy do ciebie. Jacyś odważni ludzie muszą wziąć słowo, swoje przeżycia duchowe i zabrać je do tych wszystkich miejsc i powiedzieć, tam nie ma miejsca na działanie wroga. Jestem gotowy do walki. Wierzę, że taka też jest rola Kościoła i bycia razem, ponieważ my przygotowujemy się i musimy być cały czas gotowi do pewnego rodzaju walki. Walki duchowej. Wow. Więc rodzina, która przetrwa wszystko, potrzebuje prawdziwych wojowników. Musisz być gotowy do walki.